Moi drodzy, to rozpoczniemy w takim razie. Dwa słowa na początek. Robić. Mam nadzieję, że wszyscy znacie to słowo. Jest to bardzo ważne i istotne słowo. Teraz czas na słowo numer dwa. Zrobić. Czy widzicie różnicę między tymi słowami? Robić, zrobić. Robić, zrobić, zrobić, robić, robić, zrobić. Jedna litera różnicy. Zapewne zastanawiacie się, o co kaman. No cóż, sprawa jest dosyć prosta. Można robić, ale nie zrobić. Czyli na przykład można robić gry, ale żadnej gry nie zrobić. Na przykład robić przez 5 lat super jakiegoś tam swojego wymarzonego RPGa i po 5 latach go nie kończymy, idzie on do szuflady albo do kosza. No i generalnie wszystko jest, wszystkim jest dosyć przykro. No oczywiście wiadomo, tak? Czasem można robić, z jakiegoś powodu nie udaje się zrobić, no to może w takim razie, skoro nie udaje się zrobić, no to może w ogóle nie robić, tak? No bo po co robić, skoro nie można zrobić? Chociaż z drugiej strony może nie trzeba zrobić, wystarczy tylko robić. To jest dosyć skomplikowane, nie będziemy wchodzić w ten temat, bo się można dosyć mocno, myślę, pogubić. Więc przejdźmy może do najważniejszej sprawy, czyli robić i zrobić. Jak robić, żeby zrobić? O tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, bo jak się robi i się coś zrobi, no to jest generalnie szacun, wszyscy są zadowoleni, a przede wszystkim mamy skończoną grę komputerową, z którą możemy coś, uwaga, zrobić dalej. Ja nazywam się Daniel Sadowski, jestem dyrektorem kreatywnym w studiu Nitrial Games i dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o złotych zasadach produkcji i designu, czyli w skrócie, jak zrobić fajną grę. Tak naprawdę ten tytuł powinien być troszkę zmodyfikowany, bo będę dzisiaj mówił właśnie o moich złotych zasadach produkcji i designu i mam nadzieję, że te moje zasady wkrótce staną się waszymi zasadami. Generalnie lepiej mieć jakiekolwiek zasady, nawet jak są kiepskie, niż żadnych zasad, ale o tym za chwilę. Jeżeli o mnie chodzi, tak króciutko, ja w branży pracuję profesjonalnie od 10 lat. Zaczynałem jako programista silnika w takiej firmie jak CD Projekt Red nad takim bardzo niszowym projektem jak Wiedźmin. Natomiast od 8 lat już prawie prowadzę własne studio, gdzie w obecnej chwili jestem producentem i designerem i dodatkowo story writerem. Jakby we własnym studiu już trochę projektów stworzyłem od początku do końca razem z teamem. Tak więc no, trochę się tego nazbierało. Właściwie jedną grę rocznie wydajemy. Dodatkowo od paru lat prowadzę zajęcia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie prowadzę specjalizację tworzenia gier komputerowych i tam miałem okazję współpracować ze studentami już no, nad ponad 50 różnymi grami, które powstały pod moimi skrzydłami i pod moim wsparciem. No więc tak, zanim przejdę do złotych zasad moich, chciałem wam troszkę opowiedzieć krótko, nad czym pracowałem i co robiłem, żebyście mieli kontekst, tak jakby skąd wziąłem jakby te swoje złote zasady i dlaczego one są takie, a nie inne. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o moją pierwszą grę, którą robiłem już jako studio i taką pierwszą, którą miałem okazję zaprojektować od początku do końca i gdzieś wydać świat, no to była misja Bielany Warszawskie. Był to malutki projekt na zlecenie dla dzielnicy Bielany. Robiliśmy ten projekt dwie osoby, ja i mój wspólnik. Przy tym projekcie miałem okazję generalnie robić realnie wszystko, tak? Czyli i programowałem, i projektowałem rozgrywkę, i projektowałem story. No generalnie wszystko, co trzeba było, to się robiło. Projekt odniósł całkiem niezły sukces, bo w Polsce no, zagrało w tę grę tam paręnaście tysięcy osób. W wersji angielskiej zagrało w tę grę według naszych szacunków paręset tysięcy osób, bo gra się rozniosła po prostu viralowo, tak, że nawet nam skraszowała serwery. Więc był to dla nas pierwszy jakiś tam projekt i pierwszy od razu sukces. Gra zdobyła jakieś tam nagrody, między innymi drugie miejsce zajęła w konkursie Złote Formaty, czyli takim konkursiku nagradzającym różne projekty dzielnic i miast. Nie wiem, czy ten konkurs istnieje, no ale generalnie dla nas jakiś to był pierwszy sukces. Potem stworzyliśmy sequel, który nie dość, że miał tam trzykrotnie wyższy budżet, no to postanowiliśmy zaszaleć, zaczęliśmy zatrudniać aktorów, nagrywać ich na green screenie. Ponownie tutaj jakby moją działką było nadzorowanie produkcji już w troszkę większym teamie, bo już zaangażowaliśmy dodatkowe osoby do produkcji. Napisałem story, zaprojektowałem rozgrywkę, no i razem też ze wspólnikiem działaliśmy, żeby zrobić wszystkie zdjęcia i przygotować je do gry. Kolejną rzeczą, nad którą pracowałem, była gra Ma zawsze pogoń w czasie. Była to pierwsza gra już, w której robiliśmy content jako studio własnoręcznie, więc też musieliśmy się nauczyć, w jaki sposób generalnie współpracować z grafikami, którzy lubią rysować różne rzeczy i czasami nie rysują to, co chcemy, żeby rysowali. Więc jakby trzeba było nauczyć się z nimi rozmawiać tak, żeby robili to, co trzeba. Ponownie design i story. Design zagadek, design rozgrywki i design lokacji to były moje działki. Ostatnio z takich serii gier promocyjnych, nad którymi żeśmy pracowali jako studio, to była Legionowska rozgrywka. Już troszeczkę taki mniejszy projekt, właściwie pożegnanie troszeczkę z takimi projektami promocyjno-edukacyjnymi na zlecenie. Po tym projekcie przeszliśmy w nową fazę tak jakby działalności studia i zaczęliśmy robić gry komercyjne. Te projekty może są niszowe, ale one były bardzo istotne, ponieważ one otworzyły nam drogę do robienia już rzeczy na rynki komercyjne, na rynki światowe i już na zarabianie z gier nie na zasadzie robienia zleceń, a na zasadzie generalnie zarabiania ze sprzedaży. Takie małe kroczki i małe początki czasem są dosyć istotne. Naszą flagową serią do tej pory była seria Gardens Incorporated, czyli seria gier casualowych z gatunku time management. Do tej pory powstały 4 części, więc jak możecie się domyślić, każda z tych części odniosła sukces zarówno dla nas, jak dla naszych partnerów, firmy Wordloom i The House of Fables, a także dla naszego wydawcy, czyli Intenium. Przy tych projektach, no to nie dość, że już zespół był dosyć spory, bo liczył się tak od 10 do 20 osób w zależności od fazy trwania projektu, więc jest to już spory zespół, którym trzeba było zarządzać. Ja miałem przyjemność przy każdej z tych 4 części zarządzać zespołem produkcyjnym, czyli też pilnować, aby zmieścić się w budżecie, żeby zmieścić się w czasie, no i dopilnować dodatkowo tego, żeby wszystkie te gry były po prostu dla graczy fajne. Czwarta część była najlepszą grą z całej serii, którą udało nam się stworzyć. Właściwie na Big Fishu to mieliśmy praktycznie same 5-gwiazdkowe oceny, kilka dosłownie 4-gwiazdkowych, kilka 3-gwiazdkowych, 0 jakichkolwiek ocen 2-gwiazdkowych i 1-gwiazdkowych, co generalnie na Big Fishu zdarza się bardzo rzadko. Tak więc w pewnym sensie udało nam się dojść do takiego mastery, jeśli chodzi o robienie gier z gatunku time management. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, pracowałem wraz z moimi studentami na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych nad ponad 50 różnymi projektami. Tu jest kilka dosłownie screenów z kilku najlepszych gier, które powstały. Miałem przyjemność generalnie wspomagać chłopaków i dziewczyny przy produkcji gier, przy designie gier. Generalnie niektórzy sobie radzili lepiej, niektórzy gorzej, no ale w każdym razie w każdej z tych gier jakiś tam wpływ na ich końcowy wygląd i końcowe działanie posiadałem. Obecnie jako studio pracujemy nad grą Titan Charge. Przy tej grze akurat pracuje mój wspólnik, więc niestety nie mogę się pochwalić jakimś dużym wkładem do designu tej gry. Ja sobie natomiast pracuję nad czymś nowym, czymś, czego jeszcze nie ujawniliśmy i generalnie będziecie pierwszymi osobami, które zobaczą teaser image z naszej najnowszej produkcji, w którą mam nadzieję za kilka miesięcy będziecie wszyscy mogli pograć. Ja śmiem twierdzić, że ta gra, nad którą teraz pracuję, będzie taką kulminacją właściwie lat zdobywania doświadczeń w tworzeniu gier komputerowych przeze mnie. I wszystkie te złote zasady, o których będę dzisiaj mówił, są to zasady, których używam przy produkcji właśnie tej oto gry. Tyle słowem wstępu, tyle słowem takiego kontekstu i jakby historii mojej. Zanim przejdziemy dalej, 3 bardzo istotne disclaimery, które prosiłbym, abyście wzięli sobie do serca. Po pierwsze, tylko poprzez praktykę możemy osiągnąć mistrzostwo. Jeżeli będziecie przychodzić na wykłady, tylko słuchać, ale nic nie robić z tym, co na takich wykładach usłyszycie, no to generalnie nic nie zyskacie. Polecam popróbować sobie. Możecie sobie wybrać jakieś z tych moich metod, popróbować sobie w praktyce i zobaczyć, czy one wam pasują, czy nie. Jeżeli tego nie zrobicie, no to po prostu nic ten wykład dzisiejszy wam nie da. Disclaimer numer 2. Tworzenie gier jest trudne. A żeby doprecyzować, tworzenie dobrych gier jest trudne, a nawet bardzo trudne. Oczywiście możemy sobie robić gry dla fanu, na różnych game jamach, dla nauki i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o pieniądzach, o sprzedawaniu tych gier, o robieniu gier większych albo gier po prostu w zespołach, a nie w pojedynkę, no to już zaczynają się schody, już zaczyna się generalnie bardzo duża ilość problemów i zaczyna się naprawdę ciężka praca. Chciałbym, abyście wszyscy byli zawsze świadomi tego, że tworzenie gier, mimo iż może być zabawą, to przede wszystkim jest ciężką pracą. Trzeci disclaimer. Nie ma jednej metody na wszystko, więc generalnie jeżeli oczekujecie, że ktoś wam da jakiś golden solution na robienie gier i to zawsze będzie sukces i tak dalej, nie ma czegoś takiego. Nie ma jednej metody, która rozwiąże wszystkie problemy i generalnie będzie generować nam sukces za sukcesem i miliony z każdej gry. Ale na szczęście są metody, które mogą nam ułatwić pracę i z tych metod warto korzystać. Generalnie każda metoda to jest jakieś narzędzie, a dobre narzędzia trzeba dostosować do każdego projektu w sposób unikalny. Tak jak nie będziemy wbijać gwoździa młotem pneumatycznym, tak i przy tworzeniu odpowiedniej gry trzeba do niej dobrać odpowiednie po prostu narzędzie. Ciężko jest przewidzieć sukces, ale to, co możemy zrobić, to przynajmniej minimalizować ryzyko i po to tak naprawdę przede wszystkim te złote zasady, o których dzisiaj będę mówił, są. Warto mieć jakiekolwiek złote zasady, czy wykorzystacie sobie moje, czy stworzycie sobie własne, no bez nich generalnie ciężko jest robić cokolwiek sensownego. Tyle jeśli chodzi o disclaimery. Cóż, wydaje mi się, że czas przejść do konkretów. Tak więc, moi drodzy, złota zasada numer jeden. Zaczniemy z grubej rury. Nie będziemy tutaj zostawiać rzeczy najbardziej istotnych na sam koniec. A więc, moi drodzy, zasada numer jeden tworzenia dobrych gier komputerowych. Nie rób gier dla siebie, rób gry dla graczy. What? Ale przecież zakładałem swoje studio po to, żeby robić gry, w które będę sam chciał grać i tak dalej. Ile razy taką formułkę się słyszy? To jest błąd. Nie robimy gier dla siebie, robimy gry dla graczy. Generalnie na początku zawsze, jak podchodzicie do jakiejkolwiek produkcji nowej gry komputerowej, warto zadać sobie podstawowe pytanie, po co ja robię w ogóle tę grę? Oczywiście, jeżeli robię to dla zabawy, dla nauki, nie wiem, na game jam w ramach jakiegoś tam krótkiego eksperymentu i tak dalej, to faktycznie można dać sobie, nie wiem, dużo swobody i po prostu nie myśleć o niektórych rzeczach. Ale w momencie, kiedy w odpowiedzi na to pytanie pojawiają się rzeczy w stylu, bo chcę zarobić pieniądze na tej grze, bo chcę, żeby ktoś w nią zagrał, bo chcę ją wydać na jakimś sklepie, no to wtedy należy sobie zadać drugie pytanie, dla kogo ja tę grę po prostu robię. Bo generalnie, jeżeli nie zadacie sobie tego pytania, no to już strzelacie sobie w stopę. Chociażby biorąc za przykład na przykład grę wyścigową. Inaczej będzie wyglądała gra wyścigowa dla dzieci, inaczej będzie gra wyścigowa dla dorosłych wyglądała, a zupełnie inaczej będzie wyglądała gra wyścigowa dla waszych pradziadków. To jest generalnie no, dosyć taka istotna sprawa. Trzeba wiedzieć, dla kogo robi się gry. Target jest dosyć istotny, szczególnie, że mamy bardzo dużo różnych rynków, z których każdy rządzi się zupełnie innymi zasadami. Mamy rynki gier casualowych, które no głównie, znaczy rynki tak, gier casualowych, które są głównie na przykład przeznaczone dla waszych mam, czyli kobiet po 40, które siedzą w domu, mają karty kredytowe i się nudzą i lubią sobie grać w te gry. Ja nie żartuję, to jest faktycznie taki segment rynku z takim dokładnie targetem. Gry konsolowe, wiadomo, no dla nastolatków, żeby troszeczkę mogli się wyżyć i tak dalej. Gry indie, no może trochę dla dorosłych, teraz jakieś Firewatche, faktycznie Oxenfree wychodzą, więc takie gry dla dojrzałego gracza, co też jest jakimś tam nowym segmentem rynku. Są to gry krótkie, ale intensywne, więc zawsze warto, oprócz tego jakby odpowiedzenia na pytanie sobie, po co robię daną grę, no to warto też się zastanowić, dla kogo konkretnie grę robię. Bo to nam bardzo dużo tak jakby zmieni w sposobie dalszej produkcji danej gry. Czas na zasadę numer dwa. Zawsze miej plan. Jak wiemy, plan jest rzeczą bardzo istotną. Bez planu robimy grę na żywioł. A jak robimy grę na żywioł, no to powodujemy, że generalnie tak. Możemy się nie wyrobić na czas z grą. Jeżeli posiadamy jakiś budżet, no to możemy ten budżet przekroczyć. Albo po prostu nawet robiąc grę na żywioł, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy siedzieć pół roku czy rok nad grą, po czym się okaże, że nasze założenia designerskie no generalnie się nie sprawdzają i gra okazuje się kiepska, nie nadająca się do wypuszczenia gdziekolwiek w świat. Dlatego zawsze warto mieć plan. Zawsze warto zadać sobie kilka podstawowych pytań. Na przykład, ile mamy czasu na zrobienie gry? Ile mamy pieniędzy na zrobienie gry? Nawet jeżeli nie posiadamy budżetu gdzieś z zewnątrz, to wasz czas, który poświęcacie na produkcję, to jest jakiś koszt również. To jest jakiś koszt chociażby waszego życia, tak? Że raz na, nie wiem, miesiąc idziecie sobie do kina, tak? No dobra, za coś musicie iść, tak? Więc jeżeli nie dostajecie kasy, no to wydajecie jakąś własną kasę, więc generalnie, de facto, wasza gra posiada jakiś budżet, nawet jeżeli to są własne pieniądze, za które po prostu żyjecie w międzyczasie, tworząc grę komputerową. No i trzecie pytanie, o którym warto pomyśleć, jakie założenia powinna spełniać wasza gra? Mówi się coś takiego, że jeżeli nie jesteście w stanie opowiedzieć waszej gry w jednym zdaniu albo w kilku słowach, to wasz pomysł na grę być może jest zbyt skomplikowany albo przekomplikowany, albo przekombinowany, albo niejasne, albo sami nie do końca wiecie, co chcecie stworzyć. Warto mieć kilka słów takich kluczowych, które definiują wam, czym wasza gra jest. Na przykład, nie wiem, robicie grę o klinice weterynaryjnej, tak? No to waszymi założeniami będą zwierzaczki i leczenie tych zwierzaczków, tak? I wszystko, co będziecie designować do gry, powinno krążyć wokół tego tematu. Co generalnie sprowadza nas do kolejnego punktu i do kolejnej zasady, czyli dbaj o core idea gry. I wcale nie mam na myśli tego core idea, tylko bardziej takie core idea. No dobra, niech będzie takie core idea. O co chodzi? Dobra gra powinna mieć w swoim designie i w swoich założeniach projektowych taką jedną główną ideę, która prowadzi cały proces produkcji gry do przodu i która definiuje wszystko to, co w tej grze jest tworzone. Czyli generalnie, mając jakieś core idea, wszystkie funkcjonalności, które tworzymy i projektujemy do gry, powinny wynikać bezpośrednio z tego core idea. Jeżeli robimy grę wyścigową, no to nie będziemy robić jakiegoś match free na przykład, tak? Albo mechanizmu hopy, czyli szukania przedmiotów na jakichś scenach, tak? Raczej będziemy skupiać się, żeby były przeciwnicy, żeby były fajne tory, żeby były, nie wiem, mechaniki ścigania się, żeby było czuć prędkość, fajne samochody albo dorożki i tak dalej, tak? Wszystko wynika z core idea. Bo jeżeli tego nie zrobicie w ten sposób i będziecie generalnie generować kilka różnych równoległych, dużych pomysłów do jednej gry, no to te pomysły zaczną być ze sobą w konflikcie. Dwa duże pomysły w jednej grze spowodują, że każdy z tych pomysłów będzie walczył o inną uwagę tego samego gracza. One będą walczyć ze sobą i żaden z nich nie będzie nigdy rozwinięty na 100%. Więc warto skupić się nad jedną główną ideą i pilnować, aby ta idea była rozwijana w 100%. Ba, lepiej, jeżeli jesteście w stanie te poboczne funkcjonalności jeszcze dodatkowo ze sobą połączyć, to w ogóle macie nie dość, że spójny design, który wynika z jednego pomysłu, to dodatkowo macie funkcjonalności, które potrafią ze sobą współpracować i generują dla was jako designerów nieskończone możliwości projektowania fajnej rozgrywki, ale również generują dla graczy fajną po prostu możliwość interakcji z grą. Taki side rule drobny, jest to zasada trójki. Na przykład w sitcomach stosuje się taką metodę, że dany żart powtarza się maksymalnie 3 razy, bo za 3 razem akurat jest najśmieszniejszy. W grze możemy zrobić tak samo, jeżeli mamy jakąś funkcjonalność, spróbujmy ją tak zaprojektować, aby ona miała przynajmniej 3 różne przypadki użycia w naszej grze. Przykładowo w Gardensach mamy mechanikę usuwania przeszkód ze ścieżek. Taka przeszkoda wymaga jednego pracownika i wymaga kilku zasobów do usunięcia. Jest to jeden przypadek, ale co jeśli taka przeszkoda w zamian daje nam inne zasoby? Drugi przypadek użycia. A co jeśli taka przeszkoda wymaga kilku pracowników, na przykład dwóch do trzech, do usunięcia i staje się taką dużą przeszkodą do usunięcia ze ścieżki. Mamy jedną funkcjonalność, trzy przypadki różnego użycia. Nie ma sensu robić feature'ka do gry, który będzie wykorzystany tylko w jednym malutkim, konkretnym przypadku, bo jest to po prostu strata czasu. Czasu, który można poświęcić na robienie funkcjonalności, która zostanie wykorzystana w szerszy i bardziej rozbudowany sposób w grze. Tak więc myślcie o takiej strukturze waszego projektu, tak aby wszystko wynikało z jednego konkretnego pomysłu. Dlaczego to jest istotne? No bo core idea i to dobre i mocne i konkretne core idea, które jesteście w stanie opowiedzieć w kilku keywordach albo w jednym zdaniu, nadaje waszej grze kontekst i również nadaje waszej pracy kontekst. Jeżeli nie generalnie jest coś takiego z brainstormowaniem pomysłów, tak i z pracą ludzkiego mózgu, jeżeli nie posiadacie żadnego kontekstu, wokół którego generujecie pomysły, to będziecie generować bardzo małą ilość pomysłów na bardzo szeroki zakres różnych tematów. Wystarczy, że nadacie sobie jakiś kontekst. Może to być jakieś słowo klucz, na przykład uniwersytet, czy nie wiem, zwierzaki, czy cokolwiek. To powoduje, że będziecie na bardzo małą ilość tematów generować wtedy bardzo dużą ilość różnych, różnorodnych, ciekawych pomysłów. Różnica, no jak widzicie, jest dosyć spora. A najczęściej jest tak, że te najlepsze pomysły nie są jakby w tym czerwonym obszarze, a są dopiero w tym zielonym obszarze. Jak dacie sobie jakiś kontekst, wokół którego będziecie mogli pracować i wygenerujecie bardzo dużą liczbę różnych pomysłów. Pierwszy pomysł najczęściej jest pomysłem złudnym. My się cieszymy, że wpadliśmy na jakiś fajny pomysł na grę i on się sprawdza i tak dalej. Tak naprawdę najlepsze pomysły to są dopiero, nie wiem, piąte pomysły, dziesiąte, piętnaste, dwudzieste. Ten million dollar idea może dopiero znajdować się na szczycie tej góry pomysłów wygenerowanych do jakiegoś bardzo małego kontekstu. Generalnie ludzki mózg potrzebuje kontekstu, żeby pracować w sposób efektywny. Tak więc jeżeli macie, nie wiem, do wymyślenia jakąś postać albo jakąś grę, nadajcie sobie jakiś kontekst, dajcie sobie jakiś temat, czy to będzie, nie wiem, gatunek, gra wyścigowa, czy jakiś keyword na zasadzie, nie wiem, podróży w czasie, czy cokolwiek. Jeśli macie kontekstu, wygooglujcie sobie random word generator na przykład na Google i wygenerujcie sobie 5 słów klucz. I spróbujcie wymyśleć grę pod jakiekolwiek z tych słów. Gwarantuję wam, że traficie na o wiele lepsze pomysły, robiąc to nawet w taki sposób, niż na zasadzie, no, wymyślmy jakąkolwiek grę. Tak, zróbcie sobie taki eksperyment. Spróbujcie sobie powiedzieć, ok, dzisiaj wymyślam jakąkolwiek grę, bez żadnych ograniczeń. A następnego dnia zróbcie sobie eksperyment, dzisiaj wymyślam grę o zimie. Gwarantuję wam, że drugiego dnia wymyślicie więcej, o wiele ciekawszych pomysłów na konkretny temat, niż jak dacie sobie całkowitą swobodę. Ciężko jest wymyślić coś z niczego, bardzo łatwo jest wymyślić coś na jakiś temat. Trust me, been there, done that, to się naprawdę całkiem sprawdza. Kilka dodatkowych side rules, o których warto pamiętać. Proste rozwiązania są naprawdę niezłe. Sometimes less is more. Czyli mniej czasem oznacza więcej. Nie warto iść w skomplikowane systemy, warto jak najbardziej upraszczać wszystko, co robicie wokół gry. Generalnie chodzi o to, że czym rozwiązanie jest prostsze, czym funkcjonalność jest bardziej oczywista dla gracza, tym będzie bardziej intuicyjna. A na tym nam zależy, żeby gracz wziął naszą grę i od razu wiedział, o co w niej chodzi, a nie musiał przegryzać się przez milion jakichś okienek funkcjonalności, dziwnych, zawiłych mechanik itd., itd. To oczywiście może być też na plus, ale to musi wychodzić z jakichś prostych rozwiązań i prostych założeń. Dalej, minimalizacja wyjątków. Starać się, aby wszystko w naszej grze było spójne. Czyli na przykład w Gardensach mieliśmy takie założenie, że całą grę da się przejść jednym przyciskiem myszy, lewym przyciskiem myszy. I faktycznie mieliśmy kilka pomysłów na funkcjonalności, które wymagałyby jakichś tam dodatkowych menusów, które można by otwierać prawym przyciskiem myszy itd., itd. Mimo, że byłyby to fajne funkcjonalności, wprowadziłoby to wyjątek do jakiejś rozgrywki. A my żeśmy stwierdzili, nie będziemy mieli wyjątków, chcemy mieć spójną, kolejny sign rule, spójność. Chcemy mieć spójną rozgrywkę, która zawsze będzie generalnie na każdym etapie gry działała dokładnie jakby przy wykorzystaniu tych samych mechanizmów. Dalej, jeśli chodzi o spójność, to też przekłada się na tego typu rzeczy, jak na przykład, nie wiem, moi studenci często potrafią i lubią robić tego typu błędy, na przykład, że mają dwa różne drzwi w dwóch różnych lokacjach. Drzwi wyglądają dokładnie tak samo, ale jedne drzwi można otworzyć tak o po prostu, a drugie drzwi trzeba otworzyć kluczem. Nie można robić takich rzeczy, bo to generuje niespójność. To powoduje, że rzeczy, które w grze wyglądają dokładnie tak samo i gracz spodziewa się, że skoro one wyglądają dokładnie tak samo, to będą działały tak samo. A tutaj surprise, not quite. Te same drzwi, tak samo wyglądające drzwi, dwa różne sposoby interakcji. Nie można takich rzeczy robić. Tak? Jeżeli faktycznie chcemy mieć dwa różne obiekty, które nawet są tematycznie podobne, no to warto przynajmniej zmienić im wygląd, żeby gracz faktycznie czuł, ok, te drzwi jak są czerwone, to trzeba je otworzyć kluczem. Jak są niebieskie, to mogę przez nie przejść. Tak? Drobiazg, ale to naprawdę wszystko bardzo ładnie działa i powoduje, że nasza gra i nasza rozgrywka jest intuicyjna. Ok, przechodząc dalej. Zasada numer 5. Co się stało z zasadą numer 4, nie? Nieważne. Drugi raz powtórzyłem ten dowcip, by the way. Jeszcze będzie trzeci raz z Tomem Cruise'em. Zasada numer 5. Dbaj o detal. W dzisiejszych czasach codziennie potrafi wyjść nawet kilkaset różnych gier. Więc co wyróżnia gry dobre od gier złych? Przede wszystkim właśnie dbałość o detal, czyli taki finalny polish. Nie wiem, to, że twórca usiadł i generalnie postarał się spowodować, że ta gra jest dopracowana pod każdym możliwym względem. Dbanie o detal to może być dbanie o detal w GUI, czyli na przykład, żeby wszystkie napisy, wszystkie ikonki były równiutko ułożone, w równych odstępach, żeby wszystko było wycentrowane. Tutaj na przykład jakiś tam baczorek z Gardensów 4, tak, gdzie napisy, opis, trofeum no, ewidentnie nie jest wertykalnie wycentrowany, tak, jest za wysoko. Tego typu rzeczy, być może to się wydaje, że to jest jakaś pierdoła, ale jak takich pierdół uzbiera się w grze, nie wiem, 20-30, to nagle bardzo szybko powstanie takie wrażenie, że ta gra jest niedopracowana. I jak gracz nawet tego świadomie nie zauważy, to podświadomie będzie czuł, że coś tu jest nie tak. Czym bardziej będziemy dbać o szczegóły, czym bardziej będziemy dopracowywać wszystkie elementy na tyle, ile się da, tym bardziej będziemy tworzyć wrażenie produktu o bardzo wysokiej jakości. Dalej, skoro dbamy o szczegóły, starajmy się, aby wszystko w naszej grze miało sens, miało powód bycia. Nie chodzi tutaj tylko o funkcjonalność, tak? Funkcjonalność wiadomo, tak? No jeżeli mamy jakieś core idea, nie każda funkcjonalność w grze wychodzi faktycznie od tego core idea. Ale pójdźmy o krok dalej. Jeżeli projektujemy jakąś postać, ta postać ma jakiś ubiór. Zastanówmy się, dlaczego ta postać ma takie buty, a nie inne. Dlaczego nosi takie spodnie? Dlaczego jej strój ma taki, a nie inny kolor? Strój to nie jest rzecz randomowa. Zastanówcie się nad sobą, czemu nosicie takie ubrania, a nie inne. Macie jakiś powód, czy jest to powód, nie wiem, spowodowany finansami, czy jakimś tam światopoglądem, czy czymkolwiek innym, tak? Ubiór nie jest randomowy i tak samo, jeżeli na przykład na postaciach nie potraktujecie ubioru postaci jako random, tylko zastanowicie się dokładnie, czemu ta postać nosi taki ubiór, spowodujecie, że nagle ta postać będzie miała jakiś charakter. Tak samo z lokacjami. Czemu jakieś krzesło na lokacji jest wywrócone? Kto to zrobił? Dlaczego? Dlaczego ta szafa jest otwarta? Dlaczego ta szafa jest zamknięta na klucz? Czemu w tej szafie są takie, a nie inne przedmioty? Kto je tam położył? Dlaczego? Warto się nad takimi rzeczami zastanawiać, bo to będzie powodowało, że wasze światy i wasze gry nabiorą pewnego większego stopnia realistyczności. Plus nie będzie jakichś takich dziwnych bzdur generalnie, typu, nie wiem, ktoś ma na przykład w domu safe, ale kod do tego safe'u zapisał na 500 kartkach, żeby było łamigłówką do rozwiązania i tak dalej, tak? No wiadomo, że to jest dosyć często spotykana łamigłówka, nie wiem, w grach na przykład przygodowych, ale nie zmienia to faktu, że ona jest no, dosyć naciągana i nielogiczna. A fajnie jest jednak kombinować, żeby nasze gry nie były good enough, a były as good as we can make them. Stąd warto myśleć o takich rzeczach i warto uzasadniać każdą konkretną rzecz, która w naszej grze się znajduje. Nawet dla fanu, nawet dla własnego jakiegoś ćwiczenia, bo nigdy nie wiecie, być może z takiego podejścia pojawią wam się bardzo fajne, ciekawe pomysły na różne rzeczy w grze, które by się nie pojawiły, gdybyście nie poświęcili paru chwil i paru minut na taką głębszą analizę i głębsze uzasadnienie, czemu akurat to, co się znajduje w waszej grze, faktycznie się w niej znajduje. Lecąc dalej, zasada numer 6, kończ taski. To jest bardzo istotna istotna zasada. Moi drodzy, przypominam, pierwsze dwa słowa z dzisiejszego wykładu. Robić i zrobić. Jeszcze raz. Robić i zrobić. Różnica, przypominam, jedna litera, a zmienia całkowicie znaczenie. 90%, zrobić coś na 90% to oznacza nie zrobić. Trust me, nie chcecie, żeby na końcu produkcji waszej gry, na tydzień przed deadline'em, wasza gra wyglądała w ten sposób. Z tego względu kończcie taski w momencie, kiedy nad nimi pracujecie. Nigdy nie zostawiajcie jakichś drobiazgów na później, bo później nie będzie. Później nie będzie istniało. Później będziecie mieli milion innych rzeczy do robienia. I mówię to naprawdę z doświadczenia. My przy Gardensach 1 mieliśmy dużo różnych pomysłów na takie udogodnienia dla graczy, typu na przykład, nie wiem, jak pracownik pracuje nad jakimś tam taskiem, to nad jego główką powinien się pojawiać progress bar, żeby było widać, ile jeszcze mu czasu zostało na ten task. Feature'ek na pół dnia, max roboty. Stwierdziliśmy, dobra, zrobimy to później. Będzie git. Później nie było czasu. Później mieliśmy bugfixingi, później mieliśmy poliszowanie gry, później mieliśmy jakieś tam inne rzeczy do zrobienia. Generalnie później nie było realnie kiedy. Jest takie fajne powiedzenie, że pierwsze 90% gry zajmuje 50% czasu, a ostatnie 10% gry zajmuje kolejne procent czasu. To jest połowicznie prawdziwe stwierdzenie. 100% prawdziwe stwierdzenie wygląda tak. Ostatnie 10% gry zajmuje kolejne 100% czasu. I tak niestety dzieje się najczęściej. I to nie wynika z tego, że nie wiem, ktoś źle prowadził projekt czy czegoś nie przewidział. Robienie gier jest trudne. Robienie dobrych gier jest bardzo trudne. I zajmuje bardzo dużo czasu i zajmuje bardzo dużo energii. Uczą się tego moi studenci bardzo szybko. Myślą, spoko, tam oni mają do zrobienia każdy projekt mniej więcej w 3-4 miesiące, z czego pierwszy miesiąc to jest designowanie na papierze, drugi miesiąc to prototyp, trzeci miesiąc to jest robienie takiej wersji beta i czwarty miesiąc to jest poliszowanie gry. To myślą, spoko, w miesiąc się zrobi. Po 3 miesiącach jest taki, Jezus, zostało nam 2 tygodnie czasu jeszcze, a musimy poprawić tyle po prostu rzeczy, tak? Malutkie projekciki na 3 miesiące czasu, a ile roboty mają w dwuosobowym zespole. Czym większy projekt, tym takiej roboty jest jeszcze więcej. Więc pamiętajcie o tym, 100% czasu kolejne, naprawdę. Nigdy, nigdy potem nie będzie. Zawsze trzeba kończyć taski najszybciej jak się da i zamykać po prostu tematy. To bardzo ułatwia życie i to bardzo ułatwia pracę. Dobra, zasada numer 7. Outsource everything. Nie musicie robić wszystkiego sami. Ja wiem, że bardzo wielu twórców i sam też przechodziłem przez takie momenty, że wychodząc z założenia, że tak nie, no trzeba samemu robić, bo przecież sam zrobię to najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Tylko w pewnym momencie przychodzi moment, że już niestety doby nie starcza na to, żeby samodzielnie wszystko po prostu zrobić. I tak jak mówiłem na początku, pierwsze projekty, któreśmy robili jako studio, no to ja na przykład pracowałem jako i robiłem jakieś tam programowanie, i robiłem design, i robiłem story, nawet składałem jakieś tam zdjęcia panoramiczne i robiłem art do GUI. Po prostu robiło się wszystko, co się dało. Ale potem, jak te projekty zaczęły być coraz większe, nie da się. Trzeba oddawać taski innym osobom. I tak po kolei, w ciągu 8 lat pracy we własnym studio, zrezygnowałem z robienia programowania, bo już nie miałem na to czasu. Design trzeba było też przekazać innym osobom w teamie, które również dają sobie z tym radę. Tak? Trzeba jakby pogodzić się z tym, że nie da się samodzielnie wszystkiego zrobić. A nawet można się przekonać, że taka współpraca z ludźmi i bardziej jakby kierowanie wizją może być czymś ciekawszym niż faktycznie dłubanie takiego bezpośredniego kontentu. Tak więc, moi drodzy, let it go. Nie musicie robić wszystko samodzielnie, a nawet polecam, tak? Jeżeli macie cokolwiek, co możecie oddać na zewnątrz, czy nie wiem, innym osobom w teamie, zróbcie to ASAP. Bo tej roboty, wróćmy tutaj, tej roboty na końcu zawsze będzie więcej, niż wam się wydawało na początku, że jej będzie. Więc warto jak najszybciej oddawać taski innym osobom i jak najszybciej powiększać zespół, żeby jak najszybciej robić jak największą ilość różnych rzeczy. A skoro mówię o zakresach i oddawaniu rzeczy i tak dalej, zasada numer 8. Czyli zasada fryzjerstwa w game developmencie. Moi drodzy, gry należy ciąć. Nie jest sztuką zrobić grę przekombinowaną, grę, w której będzie 300 różnych funkcjonalności, które będą niedopracowane i tak dalej. Sztuką jest zrobić małą grę z małą ilością funkcjonalności, która będzie naprawdę Fajna. Ograniczenia, czy czasowe, czy zakresowe, mogą grze wyjść bardzo, ale to bardzo na plus. A gracz tego nie zauważy. Jeśli gra będzie dobra, gracza nie będzie interesowało, ile rzeczy wycięliście z tej gry. Plus, jak coś wytniecie, zawsze macie materiał na sequel. True story. Tak więc, moi drodzy, tnijcie. Tnijcie, ile się da. Jeżeli nie jesteście w stanie dostarczyć takiej struktury, olejcie to, zróbcie tak. Less is more. Naprawdę czasem mniej rzeczy w grze będzie oznaczało grę fajniejszą, ciekawszą, bardziej spójną, bardziej dopracowaną. Przypominam, znowu, ostatnie 10%, tak? Tym bardziej, ciąć, no. Wszyscy zrozumieli? Super. Zasada numer 8. No bo jakoś trzeba decydować generalnie, co ścinać, a czego nie ścinać, więc tu bardzo dobrze przydaje się nam zasada numer 8, czyli Moskwę. Ale oczywiście, wujku Władimirze, nie chodzi nam o twoją Moskwę, tak więc spokojnie. Moskwę, czyli w znaczeniu Moskwą. Co te literki oznaczają? No, oznaczają jakby cztery kategorie priorytetów tworzenia funkcjonalności i asetów do gier komputerowych. Pierwsza kategoria M, czyli must have. Czyli to są rzeczy, które są niezbędne w naszej grze. S, czyli should have, czyli są to rzeczy, które powinny w naszej grze się znaleźć. Could have, no, możemy mieć te rzeczy w grze, ale jeśli ich nie będziemy mieć, to nic się nie stanie, bo gra i tak będzie fajna. Would like to have, no, taki trochę dream na zasadzie, no, bardzo byśmy chcieli, ale znając życie, pewnie nie będziemy mieli na to czasu, więc would like to have zamienia się bardzo szybko w won't have. Warto, produkując gry, produkować je lecąc po priorytetach. Nie zaczynać od rzeczy najmniej istotnych, czyli tych właśnie would like to have, won't have. Na przykład moi studenci potrafili zacząć robienie gry od zrobienia ekranu kredytów albo achievementów. Super. Szkoda, że gameplayu tylko nie było. No. Więc jak na przykład macie wątpliwości, czy featurek A, czy featurek B jest ważniejszy, możecie zadać sobie takie pytanie. Czy, na przykład robimy skradankę, czy moja gra bez przeciwników, ale z ekranem kredytów będzie fajna? A może moja gra będzie fajna z przeciwnikami albo bez ekranu kredytów? Jak myślicie, co spowoduje, że wasza gra będzie fajniejsza? Tak więc w razie wątpliwości zawsze możecie sobie takie pytanie zadać i bardzo szybko, tak jakby zrozumiecie odpowiedź, co jest ważniejsze od czego. No, polecam generalnie priorytetyzować rzeczy, bo wtedy jak macie coś do ścięcia, no to łatwiej jest ściąć. Zawsze zaczynacie od rzeczy won't have, potem jak już nie ma co ścinać z won't have, to ścinacie z could have, jak już naprawdę jest źle, to ścinacie z should have, jak musicie ścinać z must have, no to krzyżyk na drogę, powodzenia, to już nic z tego chyba nie będzie generalnie. To już lepiej zacząć nowy projekt. Kamuflować. Co to mniej więcej oznacza, tak? Oznacza to mniej więcej to, że jeżeli widzicie, że w waszej grze coś nie do końca działa, coś nie do końca jest zrozumiałe dla graczy, coś nie do końca jest fajne albo zgodne z waszymi założeniami, albo nie przekazuje w 100% tego core idea, nad którym tak bardzo długo żeście pracowali, to jest to dla was sygnał, że w waszej grze jest problem. Pierwszą reakcją twórców jest to olać. I robić grę dalej i próbować naokoło coś tam doszywać do gry, żeby tak mniej więcej zakamuflować, że faktycznie jakiś tam problem się w grze znajduje. To nie jest dobrym rozwiązaniem, bo te zakamuflowane problemy generalnie bardzo szybko wracają i robią jeszcze więcej problemów niż na początku. Ale problemami nie muszą być też problemy jakby w designie gry. Problemem w grze może być problem w zespole. A jak wiemy, zespół to jest bardzo istotna sprawa. Więc jeżeli macie konflikt w zespole, albo różne osoby w zespole mają zupełnie różną wizję tego, czym gra powinna być, no to problem ma gra. Dlatego warto, cofnijmy się na chwilę w czasie, dlatego warto, aby każda osoba w zespole znała odpowiedzi na te pytania. Ile mamy czasu, ile mamy kasy, jakie założenia ma gra. I najlepiej by było, gdyby każda osoba w zespole znała te same odpowiedzi na te pytania. Bo jeżeli każda osoba w zespole ma zupełnie inne odpowiedzi na te pytania, to wasza gra jest doomed. Nie ma po prostu szans. To nie wyjdzie. To, no, Andrzeju, wiecie, co się stanie. Więc generalnie warto tego pilnować. Takie true story, tak? Znowu trochę ze studiów. Przyszedł do mnie student, miał za zadanie zaprojektowanie gry na papierze do zrobienia w miesiąc. Przychodzi mi z jakimś super rozbudowanym RPG-iem, system upgrade'ów, dungeony, proceduralna generacja, whatnot, po prostu miliard. Tak, no spoko, no. Projekt na rok czasu, co najmniej dla dwuosobowego teamu. Student był wielce oburzony, czemu ja zwracam mu uwagę na jego podejście do tworzenia gry komputerowej, przecież on myślał, że ja po prostu będę oceniał jego grę i tak dalej. No i tu właśnie był jego błąd, bo jego złe podejście do projektu i jego niezrozumienie ograniczeń projektowych, czyli tego, że ma tylko 3 miesiące na ten projekt i tylko dwie osoby do tego projektu, spowodowało, że zrobił design, który już na początku na papierze był nieosiągalny i nierealistyczny do zrobienia. Tak więc to jest bardzo istotne, aby zespół faktycznie wiedział, co robi i w jakie ma ograniczenia, żeby to osiągnąć. Dobra, 9 zasad było. Czas na zasadę 10. Ostatnią zasadę. To już będzie takie, wiecie, podsumowanie całości dzisiejszego wykładu. Tak więc przygotujcie się dobrze, bo za chwilę naprawdę będzie grubo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, to już za chwilę, już za sekundę dowiecie się, jaka jest moja ostatnia, 10. zasada. Jeszcze chwilę, jeszcze tylko sekundka. No dobra, to się nigdy nie kończy. Okej, zasada numer 10. Cel jest bardzo ważny. Ale cel to nie jest wszystko. Ważniejsze od celu jest proces, który będzie do niego prowadził. Jak powiedział Neil Armstrong, jeden mały krok dla dewelopera to bardzo duży skok dla gry. I jest w tym pewna prawda. Jeżeli będziecie robić grę w dobrym procesie, jeżeli będziecie robić ją cyklicznie, na przykład codziennie coś nowego do gry dodawać, to po pewnym czasie wasza gra będzie coraz bardziej rozbudowana. Macie 100 leveli. Nie róbcie 100 leveli w ostatni tydzień pracy nad grą. Róbcie po jednym levelu dziennie, po 100 dniach będziecie mieli wszystkie levele, a będzie wam łatwiej podzielić produkcję gry na małe fragmenty i małymi krokami doprowadzać ją powolutku do celu, cyklicznie, stopniowo. Proces doprowadzi was do celu. Dlatego zasada numer 2, zawsze miejcie plan i nic nie róbcie na żywioł. Pamiętajcie, ile macie czasu, ile macie kasy, jakie są wasze założenia na grę. Priorytetyzujcie i tak dalej. To, co macie do zrobienia. Zaczynajcie od rzeczy najważniejszych, a dopiero potem skupiajcie się na rzeczach, które są na końcu listy priorytetów. I kończcie wszystko, co robicie, bo potem nigdy na to nie będzie czasu. Jak to zrobicie, wasz core będzie zadowolony i pamiętajcie, że jesteście w stanie to zrobić. Jesteście w stanie zrobić fajną grę, tylko musicie naprawdę robić ją z głową i troszeczkę pomyśleć nad tym, co robicie i po co robicie i dla kogo to robicie. Dziękuję wam serdecznie. To koniec na dzisiaj. Śmiało. Jeszcze raz?
Przykład dobrego planu. Krok po kroku, na przykładzie waszej gry, w tym stylu.
Tak jak wspomniałem na samym początku, nie ma złotych rozwiązań. Więc nie ma czegoś takiego jak, wiesz, dobry plan, który sprawdzi się na wszystkie projekty. Chodzi o to, jakby dobry plan to jest taki, który istnieje. Jakikolwiek plan jest dobrym planem. Brak planu to nie jest dobry plan. Więc warto cokolwiek robić w tym kierunku, żeby w jakikolwiek sposób nadzorować czy pilnować procesu gry, tak? Chociażby, nie wiem, szacowanie czasu produkcji poszczególnych funkcjonalności, tak? Podzielić sobie, rozpisać sobie dokładnie, co macie do zrobienia w grze i każdą z tych elementów wyszacować. Ile godzin wam zajmie, ile dni wam zajmie według jakichś tam szacunków. Potem notować, ile faktycznie w życiu wam to zajęło, tak? I weryfikować te szacunki, tak? Pilnować, kiedy mniej więcej wychodzi wam ten deadline tej gry, nad którą pracujecie, tak? Tak jakby chodzi o proces, o zdefiniowanie sobie jakiegoś tam procesu tworzenia gry, tak? Jeżeli nic nie będziecie robić, no to tu jest ten problem. I bardzo dużo tak naprawdę projektów pada na tym po prostu, że twórcy zupełnie nie myślą nad tym, jak tę grę chcą robić, w jaki sposób, w jakim czasie i też w jakim zakresie. Jeszcze ktoś ma jakieś pytanka? Śmiało. No come on, jeszcze jedno chociaż, no.
Jak wygląda podział czasu na tworzenie kontentu i resztę? W sensie proporcjami, jak to się ma jedno do drugiego?
To jest bardzo dobre pytanie. Znowu to wszystko zależy niestety od konkretnego przykładu gry komputerowej. Jeżeli twoja gra będzie miała faktycznie dużo kontentu graficznego, no to te proporcje będą bardziej przesunięte w kierunku robienia grafiki, tak, aniżeli kodowania. Jeżeli będzie miała mało grafiki albo dużo jakichś funkcjonalności pobocznych, no to bardzo dużo pójdzie na kodowanie. U nas na przykład przy Gardensach, no to art to było pewnie gdzieś około 60% całego zakresu gry. Pozostałe 40% to było pół na pół podzielone między programowanie i design. Tak to mniej więcej wychodziło, ale tam faktycznie tego artu było bardzo dużo. Na przykład przy tym projekcie teraz nowym, z tym fajnym domeczkiem, który pokazywałem na początku, nad którym pracujemy, no to te proporcje są troszeczkę inne. Bardziej jest to tak trochę w granicach 40% na art, 40% na design, mniej więcej 20% na kodowanie. Tak więc to wszystko zależy od konkretnego przykładu projektu. No, śmiało.
Czy pierwsze osoby w teamie to byli współpracownicy, którzy współtworzyli tak jakby team i wynagrodzenie było na zasadzie współudziału, czy to były zatrudniane jakby osoby, które miały tam konkretne już wynagrodzenie zapłatę? Jak ten wasz team powstał?
To znaczy my zawsze wyznajemy zasadę, że ludziom trzeba płacić za pracę, tak więc nie angażujemy nikogo na zasadzie obietnic, że kiedyś będzie z tego kasa, po prostu jeżeli coś od kogoś chcemy, no to trzeba płacić, tak? I polecam wam to robić, bo z bardzo prostego względu, jeżeli komuś płacicie, to możecie czegoś od tych osób wymagać. Jeżeli im nie płacicie, tylko obiecujecie, no to sorry, tak? Sami sobie strzelacie w stopę i powodujecie, że te osoby mogą wam po prostu powiedzieć sorry, ale już mnie to nie interesuje. Więc my zawsze płacimy i zawsze żeśmy płacili od początku. A pierwsze osoby, któreśmy zatrudnili do teamu, to byli graficy. Bo ja i mój wspólnik byliśmy w stanie bez problemu ogarnąć programowanie, design, produkcję, generalnie wszystkie rzeczy techniczno-designerskie. Z tym daliśmy radę, ale niestety żaden z nas nie jest w stanie generować kontentu, tak, sensownego, tak, bo jakieś tam proste GUI czy coś, czy ikonki, to bez problemu się zrobi, ale no już coś narysować, na przykład ten ładny domeczek z początku prezentacji, no to już byłoby ciężko, tak, więc pierwszymi osobami, z którymi faktycznie żeśmy współpracowali, no to byli graficy, tak, potem doszli koderzy, potem doszli designerzy mniej więcej, w tej kolejności u nas to wyglądało, ale znowu to w innych teamach może zupełnie inaczej wyglądać. Ani to realnie, tak? W sensie jak szukamy kogoś do pracy, no to po prostu umieszczamy normalne ogłoszenia, tak? Czy na portalach jakichś pracowych, teraz one są inne niż kiedyś były, ale nawet na jakichś tam portalach uczelnianych, gdzie są tam biura karier i tak dalej, tam też żeśmy umieszczali ogłoszenia. My realnie bardzo dużo na początku mieliśmy osób z PJ-u. Na przykład, tak, właśnie z mojej uczelni, tak więc tak jakoś się trafiło, że tam całkiem sporo sensownych osób było i nadal jest i jakoś do nas podłączali. Tak więc nie, normalnymi kanałami rekrutacyjnymi, bez żadnych tam bajerów typu o, ale masz fajną stronę na Facebooku i tak dalej, ładne masz zdjęcie z imprezy, tak, tylko po prostu podeślij portfolio, pogadamy, tak. Normalne, wiesz, normalna rozmowa po prostu o pracę, tak, na normalnych zasadach, tak, jakby warto to w ten sposób traktować, tak, no bo jednak jak już zaczyna się z kimś pracować, no to trzeba ten temat potraktować na poważnie, tak, no to nie jest tak jakby zabawa, tak, dlatego też nie polecam współpracować z znajomymi, tak, bo to tylko może rodzić różne konflikty. Inaczej się z człowiekiem rozmawia niestety, jak się z nim kumpluje, a inaczej jak trzeba współpracować ze sobą, tak, szczególnie jeśli już kasa jest gdzieś tam wymieniana. No co tam?
Właśnie zadając to pytanie, miałem na myśli, czy to jacyś znajomy, długo czasu jest tak, że team się tworzy z znajomymi, czy właśnie tam tworzyłeś od początku swój team i zatrudniałeś?
To znaczy ja i wspólnik, no to my żeśmy się znali z CDP-u, więc tutaj jakby ta współpraca i ta znajomość była od jakiegoś tam czasu, ale jeżeli chodzi o zatrudnianie osób, to absolutnie, absolutnie nieznajomi. Raz żeśmy zatrudnili znajomego, never again, po prostu najgorsza współpraca jaka była. Tak więc już unikamy jakby tego jak ognia. Jeszcze ktoś ma jakieś pytanka? Dobra.
O motywację. Jak dbasz o to, żeby być zmotywowany przy wymyślaniu rzeczy?
Ha. To jest bardzo dobre pytanie. Tak jak wspomniałem, robienie gier jest, a w szczególności dobrych gier, jest rzeczą ciężką i generalnie to jest przede wszystkim ciężka praca i nie ma co ukrywać. Są takie dni, kiedy człowiek ma wszystkiego dość, ma ochotę wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady albo gdzieś jeszcze dalej. Czasem jest ciężko się zmotywować, szczególnie jak jest jakiś crunch albo bardziej napięte jakieś są terminy i albo bardzo dużo rzeczy nagle spada na głowę. To nie jest tak, że zawsze można się zmotywować, tak? To po prostu jest, to nawet nie ma takich jakichś rozwiązań, tak? Na zasadzie, że o, jak zrobię to, to się zmotywuję i tak dalej, tak? Po prostu trzeba wziąć głęboki oddech i nawet jak jest ciężko, po prostu wziąć się do roboty i tyle. Po gorszych dniach będą dni lepsze, gdzie ta motywacja będzie lepsza. Na pewno bardzo pomaga na przykład od wydawcy usłyszeć dobre słowa, że się robi dobrą robotę. To faktycznie najbardziej motywuje, albo na przykład od graczy po skończeniu gry dostać super recenzję albo maile z informacją: wow, jaka ta gra była świetna, jak się świetnie przy niej bawiłem, odmieniła moje życie i tak dalej. To motywuje najbardziej, tak? No ewentualnie przelew jeszcze, tak? Od wydawcy to też jest całkiem niezła motywacja. No ale cała reszta to już wiesz, to już niestety zależy od psychiki każdej osoby. Ja nie ukrywam, miałem momenty i lepsze i gorsze podczas prac nad różnymi grami. Ale po prostu trzeba usiąść i robić niestety, tak? Nawet jak jest ciężko. I tyle. Tak się zrobiło smutno trochę. Ale no taka jest prawda generalnie, tak? I wielu deweloperów będzie wam mówiło, nie, no fajnie, 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 pogadajcie trochę dalej z nimi i zobaczycie, jak naprawdę ciężka to robota potrafi być czasami. Śmiało. Wiesz co, metody są różne, znowu nie ma złotego rozwiązania, ale jednym rozwiązaniem takim, znaczy tak, różne, znaczy może dwa takie rozwiązania, które są najprostsze, powiedzmy w pewnym sensie, to raz mieć dobrą markę wyrobioną i dobre imię, to wtedy ludzie zaczną się do ciebie sami odzywać, bo tak było w naszym przypadku właściwie, tak? My zrobiliśmy te 4 gry promocyjne, dlatego o nich wspominałem na początku, bo tylko dzięki temu, że zrobiliśmy te 4 gry promocyjne i tylko dlatego, że traktowaliśmy je na poważnie i zrobiliśmy z tego naprawdę dobre gry, nawet sobie pograłem w nie ostatniej, tam to na bzdurek jest, bym zrobił dzisiaj zupełnie inaczej parę rzeczy, ale tak czy inaczej one całkiem nieźle przetrwały, tak jakby te tam 6-7 lat ogólnie, więc my po prostu zrobiliśmy kilka dobrych gier, ludzie to zauważyli, zaproponowali nam współpracę nad komercyjnymi grami, właśnie nad serią Gardens Inc. Zrobiliśmy 4 świetne części Gardensów, po czym kolejny wydawca to zauważył i się do nas odezwał: słuchajcie, chcemy robić taką i taką grę, dajemy wam hajs, czy robicie? Powiedzieliśmy jasne generalnie i robimy kolejne gry, tak? Więc to jest jedna metoda, a druga metoda mieć dobry prototyp. Tak? Jeżeli ktoś się do was nie odzywa, to wy się odzywajcie do kogoś, ale nie liczcie na to, że na ładne oczy czy na ładną gadkę marketingową ktoś wam da kasę i da deala. Generalnie jest bardzo ładne takie powiedzenie: don't bullshit the bullshitter. Tak więc no, pamiętajcie o tym. Najlepiej pokazać, że coś potraficie, czyli nie wiem, albo pokazać skończone projekty i wtedy jakiś tam projekt gry komputerowej, a najlepiej po prostu mieć fajny prototyp. To nie musi być długa gra, to nie musi być skomplikowana gra, ale przynajmniej jakiś fajny, spoliszowany fragment tego, co chcecie zrobić. Jak macie coś do pokazania, zawsze będzie wam łatwiej rozmawiać z wydawcami. To znaczy tak, oczywiście oprócz posiadania prototypu ważny jest biznesplan. Warto wiedzieć tak naprawdę, ile potrzebujecie na produkcję, ile czasu potrzebujecie, żeby coś skończyć. Naturalnie oczywiście to są wszystko istotne rzeczy, no plus track record, tak? Jeżeli macie team, który już coś zrobił, jeżeli sprawiacie wrażenie ludzi, którzy wiedzą, co robią i potrafią, nie wiem, sterować zespołem, żeby doprowadzić coś do końca. Znowu, zrobić, a nie robić, tak? Kończysz projekty, a nie tylko zaczynać. Nikt nie będzie z wami chciał rozmawiać, jeżeli będziecie mieli na koncie 20 gier robionych, ale nieskończonych, a jak już będziecie mieli chociażby jedną, dwie gry skończone w jakiejś tam formie, to już jesteście generalnie 10 leveli wyżej nad pozostałymi osobami i już potencjalnie jesteście osobami, które być może są w stanie coś zrobić od początku do końca. Tak więc to też jak najbardziej bardzo istotne uwagi i zgadzam się całkowicie, że warto też o tym pamiętać i brać pod uwagę. Pytanka jeszcze ktoś ma? Wiesz co, jest dużo konferencji różnych, czy spotkań tego typu jak tu. Ludzie z branży raczej są chętni do rozmów ze sobą i z innymi osobami, więc myślę, że jak z kimś pogadasz, po prostu zakolegujesz się, to nikt nie będzie miał przeciwko, żeby z tobą pogadać na temat tego, czy twój pomysł ma potencjał, czy nie i dać ci jakieś kilka rad generalnie, tak? Kwestia po prostu rozmawiania z ludźmi, tak? Czy chociażby jakieś koła studenckie, tu też jest tam na poligonie na przykład tona osób, które coś tam robią i tak dalej. Też można z nimi na przykład pogadać. Może to nie są osoby tam z branży, chociaż częściowo niektóre są. Więc to też jest tak jakby płynne dosyć, ale generalnie no po prostu bez problemu możesz do kogoś się odezwać. Wiesz, jak ktoś ci powie sorry, nie mam czasu i tak dalej, no hard feelings, tak? No ma do tego prawo, tak? Ale myślę, że prędzej czy później ktoś z tobą pogada chwilę przynajmniej, tak? I pomoże ci jakby ocenić rzeczy. Plus czasem, wiesz, jest szansa na przykład, że są jakieś spotkania, gdzie możesz, że, które są akurat skierowane na to, że akurat z kimś możesz pogadać na zasadach konsultacji i tak dalej, tak? Wiesz co, to trochę nie do końca tak, bo mniej istotne jest to, co ci ludzie powiedzą, a bardziej istotne jest to, co ludzie z twoją grą robią. Więcej wyniesiesz z tego, jak komuś dasz do ręki grę i będziesz obserwował po prostu, jak ta osoba gra w tą grę i czego nie robi to, co ty myślisz, że powinna ta osoba robić, niż jak ktoś ci powie, a coś tam, tu powinieneś zmienić i tak dalej, tak? To też jest, powiedzmy, jakoś istotne, ale to jakby z takimi uwagami, z takim feedbackiem trzeba bardzo ostrożnie ogólnie, tak? Musisz mieć pewność, tak jakby, że osoba, która daje ci feedback, wie, o czym mówi, bo niekoniecznie też musi wiedzieć, tak jakby, tak? Bardzo można się naciąć, bo ktoś może ci dać po prostu błędny feedback. I to zdarza się bardzo często. Więc bardziej, jeżeli już komuś dajesz grę jakąś czy coś, to bardziej obserwować, w jaki sposób ta osoba wchodzi w interakcję z tą grą, tak? Czy robi wszystko to, co powinna robić, czy gdzieś się nie zacina, czy nie popełnia jakichś oczywistych dla ciebie błędów na przykład i tak dalej, tak? I na tej zasadzie starać się iterować. Ja w ten sposób właśnie uratowałem, uważam, misję Bielany 1, bo po prostu posadziłem po pijaku zresztą kumpla przed grą i z notatnikiem patrzyłem dokładnie, co robił. Bardzo dużo rzeczy po tej jednej sesji poprawiłem ogólnie, tak? Bo już widziałem po prostu, czego nie zauważył, z czym miał problem i co nie było oczywiste. Kwestia wyeliminowania, potem już takich problemów nie było. Tak więc to z mojego doświadczenia to jest istotniejsze, tak? Chociaż feedback oczywiście też istotny. Ja na przykład teraz współpracuję z wydawcą nad nową grą i tam są świetni ludzie generalnie, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą przewyższają mnie po prostu o lata świetlne. Ja się od nich uczę bardzo dużo, tak? I ten feedback faktycznie jest bardzo wartościowy, zarówno dla gry, jak i też dla jakiegoś tam mojego dalszego rozwoju. Tak więc no to wszystko kwestia ludzi, tak? Ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy słuchałbym mocno rad na przykład randomowych osób z ulicy na temat tego, jak powinno się robić gry czy coś. Tak więc z tym warto ostrożnie po prostu. Dobra. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanka? Dobra. To w takim razie będziemy kończyć. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawie. No i życzę wam miłego dnia. Jakby co, jakieś tam moje dane kontaktowe są tutaj, więc jakby ktoś miał ochotę się odezwać, to śmiało zapraszam. No i tyle. Dziękuję.